W ramach dzisiejszej katechezy zapraszamy do wysłuchania słów homilii świętej pamięci księdza biskupa Stanisława wygłoszonej podczas uroczystości związanych z trzecią rocznicą konsekracji sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu wygłoszonej 18 maja 2019 roku. Prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne dla nas łaski.
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego stu. Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca dości, słodkie orzeźwienie.
Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. To są słowa, które Pan Jezus skierował do apostołów, a które z Ewangelii świętego Jana w sposób szczególny powtarza dzisiaj jego sługa, święty Jan Paweł II. Tu w sanktuarium ustanowionym przez Ojca świętego Franciszka w tym liście apostolskim, który skierował do swojego legata, prosząc go o poświęcenie sanktuarium w Toruniu. To są słowa, które mówi do nas Ojciec święty Jan Paweł II w 99. swoje urodziny i w trzeci rok konsekracji tego sanktuarium. To są słowa, które kieruje do nas, do wszystkich łączących się z nami przez media toruńskie, przez telewizję Trwam, Radio Maria, we wspólnocie księży biskupów, których ogarniamy uczuciem wdzięczności za ich codzienną obecność przy tym dziele. We wspólnocie szczególnie ojców redemptorystów, miałbym chęć powiedzieć, we wspólnocie załogi ojca Tadeusza, dyrektora, bo praca ojców na wszystkich polach ma na zewnątrz wyraźny rys niezwykle zorganizowanego, dynamicznego, wręcz w takim zdyscyplinowaniu wojskowym charakteru. I ta wspólnota bogata jest obecnością braci kapłanów. W sposób szczególny zaś jest między nami święta Urszula Leduchowska z całą rodziną, którą założyła sióstr urszulanek, inne zgromadzenia zakonne, wspólnoty, zwłaszcza wspólnota, która z tym sanktuarium jest szczególnie związana, i wreszcie rzesza pielgrzymów, o których zawsze z wzruszeniem myślimy, gdy ojciec kustosz mówi, że to już o 5 rano nieraz przychodzą, aby się modlić. Zawsze myślimy, jak wielka to łaska, że ikona, przed którą modlił się przez cały pontyfikat i naradzał się w sprawach najważniejszych, święty Jan Paweł II, znalazła tak wspaniałe miejsce, sanktuarium i służy na cały świat, a to dzięki nowoczesnym środkom łączności. Stawiamy więc pierwsze pytanie, to, które Jezus usłyszał. Pokaż nam Ojca. Paschalne orędzie odsłania pewną regułę naszego serca. Filipie, tak długo jesteś ze mną i nie wiesz, że ja i Ojciec jedno jesteśmy? I to pytanie prowadzi nas w zakamarki naszego serca, w których nie mamy odwagi spojrzeć na Słowo wcielone Jezusa Chrystusa. To był wieczernik przed męką. Jezus jeszcze bardziej poddał ludzką osobę Boga wcielonego próbie naszej wiary, gdy poszedł modlić się do Getsemani, gdy dał się aresztować, zamęczyć i powiesić na krzyżu. Wobec takiego wcielenia Boga nie jesteśmy do końca odważni powiedzieć, to jest Bóg mój. Wolelibyśmy Boga, myślę, że Filip spodziewał się jakiegoś szerszego omówienia, Boga, który wyrasta ponad ludzkie wydarzenia, który panuje, który objawia swoją wszechmoc. Zresztą mamy w Starym Testamencie tych obrazów objawiania Bożej wszechmocy takie bogactwo. I tego Boga chcielibyśmy mieć. A Boga, który stał się człowiekiem, który przejął na siebie nasze biedy, stawiamy pytanie, pokaż nam Ojca. Jest w tym powątpiewaniu z naszej strony też taka chęć usunięcia się z poziomu Bożego na zwykły ludzki. Nie chcielibyśmy, to podświadomie w nas rządzi, aż tak sięgać po doskonałość, o której Jezus powie, nawiązując już do Starego Testamentu: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wolelibyśmy czołgać się na jakimś poziomie czysto ludzkim, a Boga wynieść daleko, daleko poza wymiary naszego życia. Nawet w ostatniej wrzawie, która wybuchła na terenie ojczyzny przez wyjątkowo złośliwy atak medialny, pojawił się taki wątek, i to w wykonaniu nauki, a więc profesorowie, specjaliści od etyki mówią: człowiek nie jest zdolny do tak wysokich poziomów życia. Trzeba mu zezwolić na ludzkie zachowania, czyli zostawić go ze słabością grzechu pierworodnego. Niech na tym poziomie jakoś funkcjonuje. Nawet takie pomysły powstają. I to jest pierwsza trudność i właściwie największa trudność. Przyjąć świętość Boga jako osobisty program rozwoju duchowego. Są też trudności zewnętrzne. Dzieje apostolskie tłumaczą, jaki jest mechanizm tych trudności. Zazdrość, metodą bluźnierstwo, rozruchy i wreszcie przemoc. Wyrzucili Pawła i Barnabę. Wyrzucili, nie chcieli prawdy. Bo nie chcieli, żeby ktoś oprócz nich przewodził z grupą społecznym. I to jest druga trudność, bardzo zresztą aktualna i bardzo żywa, odradzająca się ciągle odradzająca się w spisie ludzkich słabości. Jaka jest nasza reakcja na te trudności? Mówi Duch Święty, że wszystkie przeszkody wymuszają poszukiwanie woli Boga, każą nam skupić się nad treścią Bożego przesłania, skoro spotkaliśmy takie trudności. I co więcej, wewnątrz tych trudności mamy poszukać rozwiązań. Uczniowie pełni wesela i Ducha Świętego poszli razem z Pawłem i dokończyli dzieła. Zmowa starszych ludu nie przeszkodziła ewangelizacji świata. Mamy wejść w głąb tych niekiedy bardzo bolesnych przeszkód i doświadczeń i dopytać się o Pana Boga w tych właśnie przeżyciach. Jako ilustrację takich rozwiązań mamy dzisiaj przynajmniej kilka przykładów. Najbardziej bliski naszemu sercu i widoczny również kamery na pewno też wiernych pokazują, to widać szarych szeregów gromada. A jeszcze jakby uzbierał te, które gdzieś tam stanęły z boku, siostry Urszulanki, szare, przyszły odważnie, bo przyniosły świętą Urszulę. I tu trzeba by teraz na chwilę historyka, żeby sprawdził XIX wiek i przełom XIX-XX na szczycie tej serii jest właśnie święta Urszula. Na ile ten wiek, Polska skreślona z mapy Europy, Polska w rozmaity sposób niszczona? Na ile ten wiek uruchomił polskie odrodzenie duchowe? Na szczycie święta Urszula dożyła przed pola II wojny światowej, w 1939 roku odchodzi do wieczności. Jest Europejką, a nawet obywatelką świata. Ma naturalne możliwości z racji pochodzenia i z racji zdolności osobistych nawiązywania kontaktów. Z czym chodzi? A właśnie tu ta polska wiosna ma bardzo określony program. Proszę zobaczyć po kolei. Najpierw ojciec Honorat Koźmiński, zamknięty w końcu przez władze carskie w konfesjonale. Jaki dynamizm duchowy uruchomił. Matka Angela Truszkowska błogosławiona i cała historia dorobku Felicjanek. Maria od Jezusa Dobrego Pasterza Franciszka Siedliska i rodziny nazaretańskie. Wystarczyłoby tylko na te statystyki popatrzeć. Urszulanki, nazaretanki, rodziny honorackie i Felicjanki. Jaki zasiew, potężny zasiew prawdy, troski o człowieka, wychowania, wzmacniania ducha moralnego, właśnie namawianie Polaków na świętość. Namawianie Polaków, ażeby patrzyli na dzieła Jezusa i nie bali się, że i oni mogą dokonywać tych samych dzieł. Pan Jezus tak wyraźnie dzisiaj w Ewangelii powiedział. Ten, kto uwierzy, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, podobne dzieła będzie czynił. Nie bać się wspaniałych inicjatyw i odważnych dzieł. Nie będę już tu laurki szczególnej wkomponowywał na cześć ojca Tadeusza i wielkich dzieł toruńskich, bo to jest przykład. Przykład spokojnego kroczenia Bożą drogą przy rozeznaniu realiów i przy pełnym, pokornym spotkaniu z przeciwnościami. Jest też taka historia Polski, jak opisał to ksiądz Konstanty Michalski, między heroizmem a bestialstwem, II wojna światowa. Proszę przestudiować dokładnie II wojnę światową, a studium tym niech przewodniczy święty Maksymilian Maria Kolbe, bo to on w samym centrum potwornego wojennego przemysłu pogardy w stosunku do człowieka ukazuje świętość. I z jego nurtu wyrastają kolejne postaci. Jan Paweł II, prymas tysiąclecia, święty Jan Paweł II, święty sługa Boży, prymas tysiąclecia. Takie są drogi Boże i taka jest metoda Boża. Tym sposobem my wchodzimy z ogromną pokorą i niezwykłą odwagą w najbardziej zawiłe i przemyślnie przygotowane przeszkody i zasadzki. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym w związku z programem dzisiejszego dnia szczególnie podkreślić, to jest Gerszfaut. Najprościej trzeba powiedzieć, Matka Najświętsza przyszła do tych dwóch dziewczynek i powiedziała: modlitwa i nawrócenie. Szczególnie wyleczenie się z plagi pijaństwa, pewnym echem wielkiej pracy Gietschwaldu pojawiło się potem na południu Polski, chociażby takie ugrupowanie jak Michaelici, którzy pod dowództwem błogosławionego założyciela przede wszystkim uwolnić Polaków od uzależnienia. Pozwolić Polakom myśleć o świętości. Pozwolić oderwać się od tych pęt, które trzymają ich przy ziemi i podejść do dzieł, jakich czyni Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, przez całe dzieje Kościoła. Ale Gietschwald ma jeszcze jeden wymiar, o którym niektórzy historycy piszą. Zwraca się uwagę na to, że w 1877 roku przygotowywana była wielka wojna, która miała się rozegrać na terenie Polski. I właśnie na Warmię miały nadciągnąć potężne dywizje armii pruskiej, żeby zaatakować cara i zahamować jego marsz w kierunku Bałkanów i Morza Czarnego. Polacy w tym planie mieli być prowokatorami. Duże pieniądze dostał przywódca, żeby uruchomić polską rebelię, mówią. Niemcy wróciliby do koszar, do garnizonów. Car ledwo by się dowiedział, że ktoś mu tam w czymś przeszkadza, a polskie głowy zostałyby ścięte. Nie byłoby komu na początku XX wieku, pod koniec XIX, tworzyć dynamikę polskiej rzeczywistości. I właśnie w te plany precyzyjnie wchodzi Matka Najświętsza i mówi, ja tu będę od czerwca do września. Dwom skromnym dziewczynom, Justynce i Barbarze, podaje ten nie plan strategiczny, nie organizowanie wojsk zaciężnych, tak jak to otrzymał ówże książę z Londynu, funty szterlingów, żeby Polaków co zdolniejszych wyprowadzić na pole, żeby im można było głowy pościnać. Nie. Różaniec, trzeźwość i proste dziewczyny. Proste dziewczyny. I nieduże sanktuarium. Właściwie jakby trochę zapomniane. Ale ponad 300 tysięcy pielgrzymów, które ruszyło z wszystkich zaborów, zablokowało szlaki, zwłaszcza kolejowy, którymi miały być przesunięte wojska. Stacyjka Biezal, niedaleko Olsztyna, bliziutko Gietschwaldu, stała się polem strategicznym, gdzie rozmodleni Polacy stanęli naprzeciw dwóm potęgom, niemieckiej i carsko-rosyjskiej. Matka Najświętsza była strategiem i ona przy pomocy dwóch dziewczyn uruchomiła tak poważny i potężny ruch, będą czynić dzieła podobne, mówi Pan Jezus do swoich uczniów. Nie bać się. Jakie są dzisiaj? Na tej arenie zmagania się główne wydarzenia. Te same. Potrzebni świadkowie i niezmienny atak na świadków. Świadectwo aż do męczeństwa. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, niech by był tu patronem tego najnowszego Bożego rozporządzenia, jak zło dobrem zwyciężać. Bo trudności mniej więcej są te same. Gdy przyszły na teren Polski i w okresie zaborów, a zwłaszcza wyszło to jasno w okresie okupacji, padły dwa hasła. Ściąć głowę narodowi przez wymordowanie inteligencji i duchowieństwa. Program był prosty. Można przepatrzeć dokładnie od Katynia po wszystkie gułagi, po wszystkie Auschwice i tak dalej, kto był najpierw aresztowany. Profesorowie, przywódcy, duchowni. W ten sposób naród zamienimy, upodlimy, odbierzemy mu świadomość, tożsamość. Czy coś się zmieniło? Techniki się zmieniły. No na przykład doszła taka technika, jaką się między innymi tu posługujemy, czyli kontakt medialny. Ale ona ma to do siebie, że jeżeli ktoś nie wyzwoli się ekonomicznie spod władania pieniędzmi czy pieniądza, to niech nie mówi, że media władają. Media nie władają, to nie jest władza. To jest tylko narzędzie, to jest miecz, ale ręka to jest inna. Media są służącym bogaczy. I tylko ten, który ma odwagę być wolny od bogactwa. I tu znów święta Urszula, zakony i tyle najrozmaitszych środowisk społecznych, między innymi rodzina Radia Maria, między innymi te grosiki, za które dziękują i modlą się redemptoryści. To jest, tu jest władza. Media? Zawsze można kamerę kupić. Zawsze można studio zbudować. Będą przeszkody na tak zwanych przesyłach globalnych, ale to się jakoś przezwycięży. Najważniejsze w serce wolne od zniewolenia groszem. A za pieniądze na kolana rzucono świat nauki. Ilu profesorów? Mają być uniwersytety flagowe. Jeden, dwa polskie. Warszawa, Poznań. Przecież zamieniono te dwa znane i słynne ośrodki na jakieś targowisko, gdzie występują przedziwne osoby i wygłaszają bez sensu i bardzo zjadliwie rozmaite poglądy. Gdzie profesura? Gdzie togi Senatu, które ozdabiają jakąś cyrkową? To miał być wykład, a to zabawowa, wyśmiewcza mowa. Co się to stało? Albo nie będziemy mieli grantów. Proszę zobaczyć, gdzie jest władza. Mądre ośrodki, dostojne, najbardziej wiodące ośrodki akademickie nagle stają się niewolnikiem. A duchowni? Oni są trochę wolniejsi od pieniędzy, po prostu potrafią skromnie żyć. Tak jak święty Paweł Umiem być bogaty, ale umiem też i głód cierpieć. Zawsze sobie jakoś tam, zwłaszcza, że nie mamy obciążeń rodzinnych, dajemy radę. To trzeba odebrać im autorytet społeczny. To trzeba odebrać poważanie. To jest ta sama linia. Już tym razem nie ma Katynia, nie ma Auschwitz, tylko jest rzeź nad narodem, bo to nie duchowni cierpią najwięcej. To nie duchowni są tutaj w pierwszej linii. To naród jest wystawiony do zniewolenia. Ta sama metoda. Jakie więc działania? Niezmienne. Zaglądnąć do Ewangelii świętego Jana. Wierzcie przynajmniej dziełom. Zaglądnąć do historii. Idźcie i czerpcie z dorobku duchowego różnych środowisk, z wielkim skarbcem zakonnych osiągnięć. Idźcie do świętych. Jak to dobrze, że w sanktuarium w Toruniu święci mają się dobrze. Tutaj zapraszają ich, co raz to ich tu zapraszają w gościnę i mają uszanowanie. Tu się uczymy właściwej duchowości, a można by powiedzieć metodologii odrywania od tego płaszczenia się przed światem i pójścia ku Bogu drogą świętości. Tu się uczymy tego wszystkiego. A przy tym studia, które już w tej chwili wyraźnie owocują. To są inne sylwetki, ci absolwenci i studenci. To jest inna atmosfera. Nie wiem, czy nie przyjdą ojcu rektorowi, a może nawet samego dyrektora i rektora założyciela będą próbować zniechęcić, żeby nie męczył się. Jest tyle dobrych Erasmusów i innych funduszy. Korzystajmy z tego. Wyślijmy naszych absolwentów na międzynarodowe studia. Będą światowcami. Przecież nigdy nad Wisłą w Toruniu nie nauczą się Berlina, Paryża, Londynu. Nie nauczą się Nowego Jorku. Historia nam bardzo prościutko w dniach dzisiejszych to wszystko podpowiada. Chciałbym na koniec jeszcze przypomnieć takie trzy zdania Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II na rocznicę jego urodzin 99. Dwa w pewnym sensie jako problem. Ojciec Święty powiedział, iż świat współczesny dorobił się strukturalnych centrów zła. Zło otrzymało status struktury oficjalnej. Zło było zawsze skryte i potępiane, a w tej chwili zło na rynkach międzynarodowych jest bardzo wysoko cenione. A gdy otworzył swoje serce i w takiej syntezie, w tej książce Pamięć i Tożsamość spojrzał na świat, to powiedział: XXI wiek będzie na pewno świadkiem skumulowanej aktywności zła. Ale czy to jest pesymizm papieża? Trzeba przeczytać trzecie zdanie, które tu można każdego dnia do serca sobie włożyć. Nie lękajcie się. Optymizm wiary i metody miłości Boga nigdy się nie starzeją i nigdy nie tracą na skuteczności. Jest tylko proste. Poddać się natchnieniom Bożym i pójść drogą, którą Bóg nam wyznaczył. Amen.
Podczas dzisiejszej katechezy na antenie Radia Maryja wysłuchaliśmy kazania świętej pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka, wygłoszonego podczas uroczystości związanych z trzecią rocznicą konsekracji sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu 18 maja 2019 roku.